Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podpisał nową encyklikę społeczną Caritas in Veritate. Wręczył też paliusze 34 nowym metropolitom, wśród których byli arcybiskupi Mieczysław Mokrzycki i Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamiński będzie za chwilę gościem w studiu. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polek. Zapraszam na magazyn w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
Wiary nie można redukować do teorii, należy ją głosić życiem. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę podczas patronalnej mszy w Bazylice Watykańskiej. W uroczystość apostołów Piotra i Pawła papież nałożył paliusze 34 nowym metropolitom. Białe, wełniane stuły z czarnymi krzyżykami, noszone na ornatach, są znakiem ich władzy arcybiskupiej i szczególnej więzi z następcą świętego Piotra. W liturgii uczestniczyła delegacja Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola na czele z metropolitą Francji Emanuelem.
W homilii papież nawiązał do pierwszego listu świętego Piotra, który nazwał pozdrowieniem kierowanym z Rzymu do chrześcijan wszystkich czasów. Zwrócił uwagę, że w greckim tekście książę apostołów nazywa Chrystusa biskupem dusz. Pasterze nie mogą poprzestawać na słowach, winni stanowić przykład dla powierzonych im wiernych. Dążąc do rozumienia wiary, jako pierwsi mają nią żyć.
Będąc pasterzami naszych czasów, mamy przed sobą zadanie pojmowania, i to jako pierwsi, zasadności wiary. Do nas należy troska, aby nie ograniczała się ona jedynie do tradycji, lecz stanowiła odpowiedź na nasze pytania. Wiara wymaga rozumnego zaangażowania, które jest pogłębiane i oczyszczane we współuczestnictwie miłości. Do naszych pasterskich obowiązków należy penetrowanie wiary myślą, po to, abyśmy mogli wykazać zasadność swej nadziei we współczesnej dyskusji. Tym niemniej samo rozumowanie, choć tak potrzebne, nie wystarcza, tak jak i samo mówienie nie wystarcza. Oprócz myślenia i słów potrzebujemy doświadczenia wiary, żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Wiara nie może pozostawać teorią, winna być życiem.
Uroczystość apostołów Piotra i Pawła jest w Rzymie dniem świątecznym. Zgodnie ze zwyczajem Benedykt XVI spotkał się w południe z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Dla papieża była to okazja do zapowiedzenia długo oczekiwanej encykliki społecznej, która będzie nosiła dzisiejszą datę. Dokument zatytułowany Caritas in Veritate, Miłość w Prawdzie, podejmie tematy zawarte w encyklice Pawła VI Populorum Progressio. Najnowsza publikacja zamierza pogłębić niektóre aspekty integralnego rozwoju w naszych czasach, wyjaśnił papież. Zawierzył też modlitwą wiernych ten wkład Kościoła w wysiłki ludzkości na rzecz zrównoważonego postępu, szanującego godność człowieka i rzeczywiste potrzeby wszystkich.
Główne rozważanie przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił patronom rzymskiego Kościoła, apostołom Piotrowi i Pawłowi. Pozdrawiając świątecznie swoich diecezjan, papież przekazał im życzenia wzięte właśnie z listu do Rzymian, aby wiernie chrześcijańskiemu powołaniu nie brali wzoru z tego świata, lecz stale dawali przemieniać się i odnawiać przez Ewangelię, aby iść za tym, co jest prawdziwie dobre i Bogu przyjemne.
Per questo prego costantemente, affinché Roma...
Modlę się nieustannie, aby Rzym zachował w żywotności swoje chrześcijańskie powołanie, nie tylko strzegąc niezmiernego dziedzictwa duchowego i kulturalnego, ale także, aby jego mieszkańcy umieli przekładać piękno otrzymanej wiary na konkrety myślenia i działania, oferując w ten sposób przybywającym do tego miasta z różnych racji ludziom atmosferę pełną człowieczeństwa i ewangelicznych wartości.
Ojciec Święty przypomniał również, że dzisiejsza uroczystość liturgiczna wyraża także katolickość Kościoła. Szczególnym tego znakiem jest przybycie do Rzymu nowych metropolitów oraz delegacji ekumenicznej z Konstantynopola.
Moje serdeczne pozdrowienie wyrazy duchowe łączności kieruję do pielgrzymów polskich, a szczególnie do tych, którzy towarzyszą nowym metropolitom, arcybiskupowi Andrzejowi Cięce ze Szczecina i mojemu biwemu sekretarzowi arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu słowa. Tuż ciszę otrzymują paliusz, zawieszając was wszystkich w stawiennictwu świętych apostołów Piotra i Pawła, a serce wam błogosławię.
W studiu witam księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Szczęść Boże, witam
serdecznie. Święcie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, ojcze redaktorze.
Księże arcybiskupie, 21 lutego bieżącego roku była nominacja księdza arcybiskupa, 4 kwietnia ingres do katedry w Szczecinie, a obecnie dzisiaj dopełnienie tego poprzez nałożenie paliusza przez Benedykta XVI. Co znaczy ten paliusz dla księdza arcybiskupa?
Jest to rzeczywiście przeżycie o bardzo głębokim walorze teologicznym i duchowym, nie kryję tego wcale. W rzeczywistości tak to przeżywam jako pogłębienie jedności z osobą Ojca Świętego, Benedykta XVI, ale też jako pogłębienie jedności z całym Kościołem Powszechnym, co jest niezwykle ważne i dla metropolii, i dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ale nie kryję, że i osobiście dla mnie, ponieważ to daje nowy wymiar, nowy pewien rys całemu posługiwaniu biskupiemu, w którym od lat człowiek jest wdrożony, ale który poprzez taką uroczystość zyskuje nowy koloryt. Jakby te treści, które są zawarte od zawsze, ożywają na nowo. W pewnym sensie może nawet rozkwitają, można powiedzieć, przynajmniej z perspektywy tej uroczystości przyjmowania paliusza.
Kiedy przyszło księdzu arcybiskupowi rozpoczynać posługę w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, nie był to czas łatwy. Już w czasie ingresu ksiądz arcybiskup ujmował się za stoczniowcami. Później był list w obronie stoczni z przesłaniem, że nie wolno pomnażać krzywd. Chodziło o ratowanie miejsc pracy. Jak sytuacja społeczna obecnie tam wygląda?
Ojcze, problem polega na tym, że tak naprawdę sytuacje trudne są nam wszystkim potrzebne. Dlatego, że wiara i posługiwanie każdego duchownego właśnie w sytuacjach trudnych ono staje się pogłębione bardziej i bardziej sensowne. Dlatego ja w pewnym sensie Bogu mogę dziękować za taki kontekst rozpoczęcia mojej posługi arcybiskupiej posługi pasterskiej w kościele szczecińsko-kamieńskim. Bo jest to kościół, który wymaga takiej wyrazistości. On zresztą tą wyrazistością żyje od dziesięcioleci. A gdy tak patrzę w perspektywie większej, to żyje od 1000 lat. Taką szczególną wyrazistością. Ma tutaj swój własny rys, rys tej polskiej duchowości wpisanej w Pomorze Zachodnie i to cały czas jest obecne. Natomiast nie kryję, że wejście moje bezpośrednie zbiegło się z pewnym kontekstem dyskusji społecznej i narastających trudności społecznych, gospodarczych w tym regionie, których symbolem jest Stocznia Szczecińska. Zagrożona wtedy upadkiem, tak zwana specustawa obowiązywała do końca maja i tak się rzeczywiście stało. W końcu maja ona została już też jakby dopełniona, ta stocznia jest przekazana w inne ręce, jest sprzedana. Natomiast wtedy, gdy ja wchodziłem w moje posługiwanie, w rzeczywistości napięcie sięgało swoistego zenitu. Napięcie, czy stocznia będzie stocznią, czy w ogóle ci, którzy decydują o losach stoczni, chcą rozmawiać z pracownikami, czy są na pewne propozycje otwarci, czy w ogóle szukają pewnych rozwiązań. Paradoksalnie rzecz wyglądała po raz kolejny w Polsce tak, że ci, którzy odpowiadają za życie gospodarcze i którzy mają decyzję w swoim ręku, tak jakby chcieli stawać z boku, jakby się nie chcieli angażować. A ci, którzy są wykonawcami pewnych spraw, pracownicy, ci po raz kolejny zaczynali zgłaszać postulaty, wskazywali kierunki ratowania stoczni i tak dalej. To jest pewien paradoks polskich dziejów ostatnich dziesięcioleci. I to znowu narastało w stoczni. Ja byłem w kościele świętego Stanisława, czyli w kościele przystoczniowym, tam gdzie duszpasterstwo stoczniowców było od zawsze. Byłem ze mszą świętą jeszcze przed moim ingresem, żeby dać pewien sygnał i żeby poprosić o modlitwę w intencji stoczni i w intencji stoczniowców w tym kościele. W rzeczywistości, powtarzam, stocznia jest pewnym symbolem, bo problem dotyka nie tylko stoczni, problem dotyka regionu całego. To jest kwestia i innych zakładów pracy na czele z policami. To jest kwestia też sytuacji w ogóle w porcie morskim w Szczecinie. To jest kwestia pewnej gospodarki, która z morza żyje i morzem żyje w Szczecinie. I gdy tak prowadziłem pewne rozmowy i nasłuchiwałem, w czym jest największy problem, to bezpośrednio okazuje się, że problem największy Szczecina to jest problem decyzji o pogłębieniu toru wodnego, czyli toru, którym niejako przedłuża się obszar morski aż do samego Szczecina. Bo Szczecin jest jednak kilkadziesiąt kilometrów odległy od samego brzegu morskiego, ale ten status miasta morskiego ma od zawsze. A ten tor wodny się nieco nam zamula, czyli spłyca i wystarczy nie pogłębiać go jeszcze przez pewną ilość lat. Nikt do końca nie jest w stanie powiedzieć, czy kilka, czy kilkanaście, czy dwadzieścia, trzydzieści lat. Aczkolwiek są pewne prognozy, że jest to kwestia 5-10 lat i może się okazać, że status tej morskości, on będzie zanikał. Wtedy i stocznia sama będzie padała i żegluga morska będzie padała, powiedzmy, i port będzie tracił swoje znaczenie. I to jest w rzeczywistości problem Szczecina, pewnej nawet tożsamości gospodarczej Szczecina. A z tym jest związana kwestia druga. Z pewnym zdziwieniem patrzę, że rządzący Polską tak jakby albo nie rozumieli, albo jakby nie chcieli rozumieć wartości tego regionu dla Polski. Dlatego, że w latach po II wojnie światowej, wręcz za komunizmu, odnosi się wrażenie, że było większe zrozumienie, że to jest region ważny, żeby był silny, gospodarczo również i społecznie, żeby był stabilny, że tam trzeba inwestować, że to jest miejsce, na którym się polskość opiera. Polskość tam musi mieć pewną stabilizację, zakorzenienie. A w tej chwili tak na to można patrzeć, że jakby rządzący odwracali się plecami od tego obszaru, a niech sobie ten region radzi sam. A on sobie sam nie poradzi. I stąd jest też takie moje lekkie zaskoczenie tą obserwacją. I dlatego też ta sprawa stoczni stanęła jako pewien symbol. Rzeczywiście w to próbowałem być zaangażowany od strony duszpasterskiej oczywiście, no bo cóż więcej, możemy. Ale i stawiałem pytania publicznie, były to pytania stawiane też z ambony. Były to też pytania stawiane prywatnie, była prośba o modlitwę za stoczniowców i za całą sytuację narastającego bezrobocia w regionie i o to, żeby rządzący Polską spojrzeli rzeczywiście z odpowiedzialnością także za ten region.
Czy w tym kluczu należy odczytywać decyzję księdza arcybiskupa o powołaniu Rady Społecznej?
Nie tylko, ale również ten kontekst przyspieszył w pewnym sensie moją decyzję o powołaniu tej Rady Społecznej, ale ona wyrasta z sytuacji ogólniejszej. Mam wrażenie, że funkcjonująca od wielu lat Rada Społeczna przy Metropolicie Poznańskim w Poznaniu, którą ustanowił arcybiskup Stroba, który wcześniej był biskupem szczecińskim, mam wrażenie, że on pewną przesłankę, czy powiedzmy taką myśl w kierunku powołania takiej rady chyba jeszcze w Szczecinie musiał już rozważać. Ale proszę mi wierzyć, Szczecin jest miastem tylu różnych uwarunkowań społecznych i kulturowych, że połączyć je, zsynchronizować, rozeznać w sposób taki kompetentny jednemu człowiekowi nie jest łatwo. I stąd też taka rada powinna być dużą, dużą pomocą w rozeznaniu, w nazwaniu rzeczy po imieniu. I dopiero w kontekście tego nazwania rzeczy czy sytuacji po imieniu również powinna być pomocą w szukaniu pewnych kierunkowych rozwiązań. Ufam, że będzie mi pomocna bardzo.
Jeżeli chodzi o region, z pewną inicjatywą ksiądz arcybiskup również wyszedł z drugiej strony, mianowicie ze strony kościelnej. Zaproponował ksiądz arcybiskup powołanie synodu metropolitarnego. To po Krakowie bodajże będzie drugi synod metropolitalny w Polsce w czasach powojennych. Czemu ma służyć, kiedy będzie?
Dokładnie tak i to potwierdzam. I rzeczywiście duże nadzieje z tym łączymy razem z księżmi biskupami Edwardem Dajczakiem, koszalińsko-kołobrzeski diecezji pasterzem i z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, biskupem zielonogórsko-gorzowskim. A dlaczego ta myśl się w ogóle pojawiła? Ciekawostką jest, ja o tym w ogóle nie wiedziałem wcześniej, że moja nominacja na Szczecin została ogłoszona 21 lutego, a 20 lutego były, jeśli powiem tak dokładnie, urodziny księdza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, mojego poprzednika. Postaci naprawdę bardzo wyrazistej, bardzo dużo dał, podobnie jak i poprzednicy też, kościołowi szczecińsko-kamińskiemu. I właśnie 20 lutego przewodniczący poszczególnych komisji synodalnych w ramach synodu archidiecezji, czyli synodu diecezjalnego, wręczyli księdzu arcybiskupowi Kamińskiemu projekt dokumentów synodalnych z poszczególnych komisji w tym stanie, w jakim w tym momencie to tam w komputerach gdzieś było poopracowywane, ponieważ już było powszechne przekonanie, że posługa księdza arcybiskupa Zygmunta będzie się kończyła miesiąc w prawo, 2-3 miesiące w lewo, ale że ten czas jednak się już zwieńcza. I tak zdecydowali, że chcą to dzieło, któremu przewodniczył ksiądz arcybiskup Zygmunt, zebrać i wręczyć jemu. Ksiądz arcybiskup Kamiński przyjął to dzieło, stworzono z tego jeden łączny dokument i w momencie przejmowania kanonicznego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przeze mnie, arcybiskup Kamiński, cały taki tom opracowanych projektów uchwał synodalnych wręczył. Wziąłem to w rękę i już, proszę mi wierzyć, pierwszy rzut oka wskazał, że bardzo wiele pracy i badań przeprowadzonych już w ramach synodu diecezjalnego dotyczy pewnych źródeł duchowości, pewnej tożsamości regionu. I stało się oczywiste, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o teren obecnej szczecińsko-kamieńskiej archidiecezji, ale że dotyczy to również i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z prostej racji. Przez całe dziesięciolecia to była jedna struktura, administracja w Gorzowie. I wystarczy przywołać niezwykły czas posługiwania sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty. Starsi księża do dzisiaj żyją tamtymi czasami, tamtym wysiłkiem, tamtą nadzieją, tamtymi troskami, tamtymi inicjatywami. I tak sobie uświadomiłem szybko, że jeżeli my tych źródeł nie zbierzemy, ale wspólnie, to okaże się, że wszystkie trzy diecezje tworzące dzisiaj metropolię szczecińsko-kamieńską, że coś utracą. Że jeśli zbierzemy to wspólnie z kolei, to my razem to zabezpieczymy o wiele skuteczniej. Jest taki bardzo strategiczny, powiedzmy na razie luźny pomysł, żeby ten synod metropolitalny zabezpieczył to, co jest wspólnego, i dopiero po zakończeniu synodu metropolitalnego będzie wznowiony synod archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i będą rozpoczęte synody diecezjalne zielonogórsko-gorzowski i koszalińsko-kołobrzeski. I takie trzy bloki nam cisną się wręcz na usta. Pierwsza część dotycząca wspólnych źródeł duchowości. Część druga, źródła wspólnych problemów. Czyli co dzisiaj uderza po oczach, co dzisiaj boli, co dzisiaj stwarza problemy, no i źródła wspólnych nadziei. Bo w rzeczywistości są pewne tematy, które aż się proszą, żeby je prowadzić razem we wspólnym wysiłku tych trzech diecezji. Ufam głęboko, że tak będzie to wyglądało, ta praca synodalna. W tym momencie komisja przygotowawcza, złożona z grupy księży z tych trzech diecezji, pracuje nad koncepcją. Gdy koncepcja będzie wypracowana, ufam, że nam się jesienią uda ogłosić zwołanie synodu metropolitalnego. Jeśli nie uda się to jesienią w tym roku, to wiosną przyszłego roku na pewno będzie to uczynione. I to będzie silny impuls, który pozwoli nam na nowo odczytać naszą tożsamość i złapać trochę nowego wiatru w żagle, tego wiatru nadziei w codzienność duszpasterską wszystkich trzech diecezji.
Aby tak rzeczywiście było. Proszę Państwa, przy okazji otrzymania paliusza naszym gościem w studiu był ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.
Jeśli ojciec pozwoli, to jeszcze korzystając z okazji, tą drogą chciałbym pozdrowić bardzo gorąco wszystkich diecezjan z całego kościoła szczecińsko-kamieńskiego, ale także i całą metropolię, wszystkich kapłanów, wszystkich wiernych świeckich, osoby życia konsekrowanego, chorych, którzy tak często trwają w modlitwie i w cierpieniu, w intencjach Kościoła, za co im gorąco dziękujemy. Zapewniam, że u grobu świętego Piotra i także przy grobie Jana Pawła II, w modlitwach moich osobistych, cały święty Kościół szczecińsko-kamieński i cała metropolia jest obecna i że stąd również błogosławieństwo moje kieruję do wszystkich rodzin, do ruchów i wspólnot i do całego Kościoła na naszej ziemi. Wszystkim niech Bóg błogosławi.
Dziękuję serdecznie księdzu arcybiskupowi za wizytę w studiu. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.